O tej porze zapraszamy Państwa do wysłuchania katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą wygłosi biskup senior diecezji kaliskiej, ksiądz biskup Stanisław Napierała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Maryja, bracia i siostry, będę mówił na temat Kościół ubogi dla ubogich. No, wszyscy na pewno się domyślają, skąd to sformułowanie. Przede wszystkim pochodzi od papieża Franciszka. Pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich. To sformułowanie od początku pontyfikatu pojawia się w wypowiedziach papieża Franciszka. Znalazło się również w jego adhortacji zatytułowanej Evangelii Gaudium. Zostało skwapliwie podchwycone, zwłaszcza przez niektóre media, i przytaczane jest najczęściej jako oskarżenie przeciwko duchownym, przede wszystkim biskupom i kapłanom. Media, posługując się określeniem Kościół ubogi dla ubogich, usiłują zarzucać duchownym rzekome ich bogactwo. Sformułowanie Kościół ubogi dla ubogich każdy właściwie interpretuje na swój sposób. Może dlatego, że Ojciec Święty nie wyjaśnił całościowo na sposób definicji, co on rozumie, gdy mówi Kościół ubogi dla ubogich. Papież nie tyle mówi o Kościele ubogim, ile raczej o ubogich, którymi Kościół ma się zajmować. Mówi o nich językiem zwięzłym, hasłowym, poruszającym serca i wyobraźnię. Ojciec Święty spełnia czyny i gesty wskazujące na jego szczególne zainteresowanie ludzką biegą, na jego niezwykłą wrażliwość na nią. Lubi zatrzymywać papieski powóz, by wyjść do osób niepełnosprawnych, kalekich, objąć je z miłością, przytulić do serca. Odwiedza chorych, więźniów, modli się z nimi. Najbardziej zauważalne przez media stały się rezygnacja z rezydowania w papieskim pałacu na rzecz domu świętej Marty, albo uproszczenia w stroju i ubiorze, czy w posługiwaniu się środkami lokomocji, albo w sposobie bycia, zachowywania się, mówienia. Powiedzmy, to absurd ze strony tych, którzy z papieża Franciszka chcieliby uczynić narzędzie walki z Kościołem. Dlatego wydaje się rzeczą ważną i pilną, by przypomnieć podstawowe elementy nauki objawienia o bogactwie i ubóstwie przekazanej w Piśmie Świętym i w tradycji. Dopiero w świetle tej nauki będzie można rozumieć i interpretować papieskie wypowiedzi, czyny i gesty na temat Kościoła ubogiego dla ubogich. Po tym wprowadzeniu pragnę podać dyspozycję katechezy. Będzie ona miała trzy zasadnicze punkty. Punkt pierwszy – zarys nauki objawienia na temat bogactwa i ubóstwa. Punkt drugi – Kościół ubogi dla ubogich. Będzie to próba, by w świetle objawienia odpowiedzieć na pytanie, co to jest Kościół ubogi dla ubogich. I punkt trzeci, Kościół wobec wykluczonych. Punkt ten dodaje do dwóch poprzednich, ponieważ łączy się z określeniem Kościół ubogi dla ubogich, zwracając uwagę na najbardziej dotkliwy rodzaj współczesnej biedy, którą papież Franciszek nazywa wykluczeniem. Punkt pierwszy. Nauka objawienia na temat bogactwa i ubóstwa. Była ona przekazywana stopniowo, ulegała rozwojowi w miarę upływu wieków. Bogactwo nie było uważane za zło. Ostatecznie pochodzi od Boga, który stworzoną przez siebie ziemię oddał we władanie ludziom, by ją uprawiali i czynili ją sobie poddaną. Na początku bogactwo było uważane za znak Bożego błogosławieństwa. Bóg obdarzał nim tych, których kochał, Abrahama, Izaaka, Jakuba i wielu, wielu innych. Bogactwo, dobrobyt odbierano jako dar Boży wieńczący ludzki wysiłek. Bóg ukazywał się hojnym w dawaniu. Bogactwo jest dobrem również dlatego, że zapewnia niezależność, odsłania w człowieku takie pozytywne cechy jak zapobiegliwość, obrotność, oszczędność. Bogactwo jest jednak dobrem względnym. Posiada granice. Nie jest w stanie zaspokoić głodu ludzkiego serca. Są dobra, których nie można kupić za żadne pieniądze, jak dobre imię, miłość, mądrość, zdrowie, uwolnienie od śmierci. Bogactwo niesie ze sobą niezwykle ponętne pokusy i niebezpieczeństwa. Pismo Święte przestrzega bogaczy, gdy mówi: kto ufa bogactwom, upadnie. Bogactwo może kogoś zauroczyć i zarazem zaślepić do tego stopnia, że stanie się dla niego najwyższym celem. Bogatemu trudno myśleć o Królestwie Bożym, trudno myśleć o wieczności. Całą swoją egzystencję widzi w wymiarach ziemskich i doczesnych. Umysł i serce bogatego napełnia często pycha, która go zamyka na Boga. Podobnie jak pojęcie bogactwa rozbijało się także w dziejach objawienia pojęcie ubóstwa. Na początku w ubóstwie widziano zło, często owoc opieszałości i lenistwa. Uważano je za klęskę i wstyd. Powoli spojrzenie na ubóstwo osiągało nowe aspekty i ubogacało się w nową treść. Przekaz objawienia pozwala rozróżnić rozmaite rodzaje i stopnie ubóstwa. Ubóstwo oznacza nie tylko trudną sytuację materialną. Przede wszystkim oznacza postawę duchową wobec dóbr doczesnych i wobec Boga. I to jest fundamentalne rozróżnienie. Ubóstwo łączy się z pierwszym z 8 błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwo to, jak pozostałe błogosławieństwa, odnosi się do wszystkich uczniów Chrystusa. Wszyscy uczniowie Jezusa mają być ubogimi w duchu bez względu na to, czy posiadają dobra doczesne, czy nie. Chodzi w nim o postawę względem świata i jego dóbr, postawę odpowiadającą zamiarom Boga Stwórcy. Człowiek wobec świata materialnego ma mieć właściwy dystans, ma nad nim panować. Błogosławieństwo ubogich w duchu nie pozbawia uczniów Chrystusa do prawa posiadania własności ani jej pomnażania. Wymaga jednak od nich panowania nad dobrami materialnymi, by one nie stały się celem, lecz pozostawały środkiem w służbie innych, by nie przesłaniały Boga, by nie zajmowały Jego miejsca, lecz w pewien sposób objawiały Go jako swoją przyczynę, by ostatecznie były drogą do Królestwa Niebieskiego. Ubogimi w duchu w ścisłym znaczeniu są ci uczniowie Chrystusa, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie, pociągnięci łaską powołania, wyrzekają się całkowicie nie tylko dóbr materialnych, lecz także prawa do nich. Pragną naśladować Chrystusa, który będąc bogatym, jak pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. W ten sposób stają się uprzywilejowanymi dziedzicami Królestwa Niebieskiego oraz prawdziwymi świadkami Boga, głoszącymi, że On jest i że On jest najwyższym dobrem. Zawierzają Bogu i stają się uczestnikami Jego radości i szczęścia. I wreszcie, ubodzy w duchu to ci, którzy nie z własnej woli, lecz z niesprawiedliwości lub losu, stali się biednymi, niekiedy wprost nędzarzami. Oni także mogą swoje ubóstwo materialne uczynić drogą do Boga. Jest to droga trudna. Ludzie ubocy, ofiary niesprawiedliwości i losu, mają prawo domagać się przywrócenia im należnych praw i uwolnienia od wyrządzonej im krzywdy. Bóg zawsze bierze ich w obronę, ich ofiary niesprawiedliwości oraz losu. Pomaga im poprzez tych, którzy w Niego wierzą. Pan Jezus stosunek do biednych uczynił kryterium nagrody wiecznej lub wiecznego odrzucenia. Utożsamia się Jezus w szczególny sposób z biednymi. Jest w nich obecny, także cokolwiek im czynimy, czynimy Jemu samemu. Wszyscy zaś uczniowie Chrystusa w imię miłości bliźniego mają obowiązek dzielić się tym, co posiadają oraz pomóc biednym rozpocząć na nowo. Punkt drugi. Kościół ubogi dla ubogich. Po syntetycznym przywołaniu zarysu nauki objawionej na temat bogactwa i ubóstwa oraz ludzi bogatych i ludzi ubogich, można teraz spróbować szukać odpowiedzi na pytanie, co to jest Kościół ubogi dla ubogich. Najpierw, co to jest Kościół w ogóle? Papież Franciszek mówi, to lud Boży. Kościół lud Boży stanowią duchowni i świeccy. Owszem, wszyscy ochrzczeni, wszyscy chrześcijanie, katolicy i niekatolicy, chociaż nie w tym samym stopniu, należą do Kościoła. Wszyscy więc ochrzczeni, zwłaszcza katolicy, muszą pamiętać, że ilekroć jest mowa o Kościele, mowa jest o nich samych. Żenująco więc brzmią gromy miotane w mediach na Kościół przez ludzi, o których wiemy, że są katolikami. Mówiąc źle o Kościele, nie zauważają, że mówią źle o sobie samych. Dalej, co to jest Kościół ubogi? W świetle objawienia należałoby mówić raczej o Kościele ubogich. To ubodzy Pana, o których często mówią psalmy. Są oni przedmiotem zbawczej miłości Boga. Są pierwocinami narodu pokornego i skromnego. To wielka rodzina ubogich w duchu i maluczkich w pokornym mniemaniu o sobie przed Bogiem. To wielka rzesza prześladowanych, nieszczęśliwych, uciśnionych, których krzyk dochodzi do uszu Boga. To ubodzy, których miał zgromadzić Mesjasz posłany, by głosić im dobrą nowinę o zbawieniu. Kościół, głosząc ubóstwo duchowe jako powołanie wszystkich swoich członków, zawsze miał świadomość, że ono nie pozbawia go prawa do posiadania dóbr materialnych, gospodarowania nimi, pomnażania ich, dysponowania nimi w służbie celów zgodnych z zamiarami Boga Stwórcy i z nauką Ewangelii. Te cele Kościół określił w swoim prawie w następujący sposób. To jest organizowanie kultu Bożego, dalej zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwu oraz innym pracownikom kościelnym i wreszcie prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych, którzy zostali nimi z powodu niesprawiedliwości czy losu. I inne jeszcze pytanie, co to jest Kościół ubogi dla ubogich? Tak określony Kościół można widzieć urzeczywistniony w pierwotnej wspólnocie uczniów Jezusa w Jerozolimie. Dzieje apostolskie przedstawiają go tak. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów, stając się chrześcijanami, sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. W miarę upływu czasu rozrastał się Kościół, powstawały w różnych miejscach nowe wspólnoty kościelne, przede wszystkim powstawały wśród pogan. Wzorzec Kościoła, jaką była wspólnota jerozolimska, musiał uwzględniać nowe lokalne zróżnicowania i dostosowywać się do nich. Kościół zawsze pamiętał, że ubóstwo duchowe jest warunkiem do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego, że zawsze wśród jego uczniów będą ubodzy i troskę o nich stawiał na pierwszym miejscu. Papież Franciszek troskę ubogich widzi jako priorytatywne zadanie Kościoła. Jesteśmy wezwani, pisze w adhortacji Ewangelii Gaudium, do odkrycia w ubogich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przez nich przekazać. W kontekście troski Kościoła o ubogich papież ze szczególnym akcentem wzywa do sprawiedliwego szafowania dobrami duchowymi. Najgorszą formą dyskryminacji, jakiej doświadczają ubodzy, mówi Ojciec Święty, jest brak opieki duchowej. Olbrzymia większość ubogich otwarta jest szczególnie na wiarę. Potrzebują Boga i nie możemy nie ofiarować im Jego przyjaźni, Jego błogosławieństwa, Jego słowa. Nie możemy nie ofiarować im sprawowania sakramentów oraz propozycji drogi rozwoju i dojrzewania w wierze. Chodzi o rażąco nierównomierne rozdysponowanie duchownych. Są regiony na świecie, gdzie duchownych jest nadmiar. I są regiony, gdzie jest ich stanowczo za mało. Papież przypomina o zadaniu misyjnym, jakie z racji święceń spoczywa na każdym kapłanie. Żadnemu duchownemu nie wolno zamknąć się w działalności związanej tylko z urzędem, który sprawuje lub stanowiskiem, jakie zajmuje. Każdy winien być misjonarzem, winien nieść innym dobrą nowinę. Punkt trzeci. Kościół wobec wykluczonych. Ojciec Święty kieruje adhortację Ewangelii Gaudium do członków Kościoła katolickiego. Tak pisze. Faktycznie jednak wychodzi poza Kościół katolicki, gdy wskazuje korzenie i źródła biedy we współczesnym świecie oraz wzywa do działań naprawczych. Problem biedy ma bowiem wymiar globalny. W świecie współczesnym pojawiło się zjawisko, które papież nazywa kulturą odrzucenia. Kultura odrzucenia wykreowała najdotkliwszy rodzaj biedy. Jest nim wykluczenie. Wykluczeni są ludźmi znajdującymi się nie tylko na peryferiach społeczeństwa, czy nawet na samym jego dnie. Status wykluczenia to coś gorszego niż ucisk i wyzysk. Wykluczeni to odrzuceni przez społeczeństwo jako coś niepotrzebnego, coś przeszkadzającego, nawet zaśmiecającego. Dzisiaj wszystko opiera się na grze i rywalizacji, a prawo sprzyja silniejszym, więc możny pożera słabszego, pisze papież. W wyniku tej sytuacji wielkie masy ludności są wykluczone i marginalizowane. Są bez pracy, bez perspektyw, bez drogi wyjścia. Człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, a potem je wyrzucić. Najbardziej przykre i bolesne jest to, że społeczeństwa współczesne w zasadzie przyzwyczajają się do zjawiska ludzi wykluczonych. Są na nich obojętne, niezdolne do jakiegokolwiek współczucia. Są głuche na ich krzyk boleści. Do ludzi wykluczonych papież zalicza bezrobotnych, daremnie poszukujących pracy, bezdomnych, uchodźców, narkomanów, ofiary handlu ludźmi, niektóre osoby samotne, a także opuszczone w podeszłym wieku. Warto zauważyć, że w kontekście ludzi wykluczonych papież wypowiada się w adhortacji na temat zagrożenia dzieci poczętych, niechcianych, mających się narodzić. Słowa papieża odnośnie do aborcji są jednoznaczne i mocne, chociaż zwięzłe i dalekie od polemiki. Obrona rodzącego się życia, pisze Ojciec Święty, jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w każdej sytuacji i w każdej fazie rozwoju. jest celem samym w sobie i nigdy nie jest środkiem do rozwiązywania innych trudności. By oddalić wszelkie spekulacje sugerujące, że papież Franciszek podda reformie naukę Kościoła na temat aborcji, Ojciec Święty odzywa się w ten sposób. Chcę tu być całkowicie jasny. To nie jest problem, który miałby zostać poddany zamierzonym reformom lub modernizacji. Nie jest bowiem żadnym postępem rozwiązywanie problemów przez eliminację ludzkiego życia. Jakie przyczyny spowodowały zaistnienie kultury odrzucenia? Gdzie tkwi źródło społecznego wykluczenia? W odpowiedzi papież wymienia ideologię głoszącą absolutną autonomię wolnych rynków i spekulacji finansowych, ideologię wykluczającą prawo państwa do kontrolowania rynków i czuwania nad obroną wspólnego dobra. To błędna ideologia. Dochodzi do niej jeszcze ogromne zadłużenie krajów ubogich, obsługa długów pożerająca większość dochodów krajów biednych, dochodzi korupcja, rządza władzy i posiadania. Ostatecznie jednak głównego źródła kultury odrzucenia, biedy i nędzy należy szukać w odrzuceniu Boga oraz w konsekwencji w odrzuceniu także norm etycznych i moralnych. Ojciec Święty wzywa przywódców politycznych i wszystkich możnych tego świata do stanowczych działań w celu przywrócenia ekonomii znaczenia środku i narzędzia w służbie człowiekowi. Ekonomia nie powinna być celem dla siebie samej. Pieniądz powinien służyć, a nie rządzić. Czy jest to jednak możliwe bez etyki i moralności? Działalności ekonomicznej trzeba przywrócić należną jej etykę i moralność. Jakby usprawiedliwiając swój głos, jaki pozwolił sobie skierować do przywódców całego świata, Ojciec Święty dodaje: papież kocha wszystkich, bogatych i ubogich, ale w imię Chrystusa ma obowiązek przypomnieć, że bogaci powinni pomagać ubogim, szanować ich i promować. Papież nawet zacytował mocne słowa świętego Jana Chryzostoma: nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Chyba ma rację redaktor naczelny tygodnika Niedziela, który zauważa, że niezwykła siła zaangażowania i wyrazu papieża na rzecz ubogich wykluczonych wyrasta z jego doświadczenia biedy argentyńskiej. To klęska milionów ludzi zamieszkujących ten kraj, a nie można zapomnieć też o całej Ameryce Łacińskiej. Nędza i ubóstwo krzyczą tam o pomstę do nieba i są niewątpliwym wyzwaniem dla Kościoła, który na tym terenie działa od 500 lat, budując cywilizację łacińską. Dodajmy, że na bazie nędzy i niesprawiedliwości na terenie Ameryki Łacińskiej pojawiła się w nieodległej przeszłości tak zwana teologia wyzwolenia, która Ewangelię czyniła ideologią społecznej rewolucji, a Jezusa widziała jako pierwszego i największego rewolucjonistę. Błędy teologii wyzwolenia były powoli odsłaniane i usuwane, głównie za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jak papież Franciszek widzi udział Kościoła katolickiego w dziele naprawy struktur społecznych w skali globalnej, aby ubodzy żyli godnie i nikt nie był wykluczony? Kościół, stwierdza Ojciec Święty, powinien w sposób twórczy i skuteczny w pełni współpracować z władzami świeckimi. Odnosi się to do całego Kościoła katolickiego, jak i do poszczególnych jego członków. Nikt nie może czuć się zwolniony z troski o ubogich i o sprawiedliwość społeczną, dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, nie rozwiąże się problemów świata i ostatecznie nie rozwiąże się żadnego problemu, konkluduje papież Franciszek. I na zakończenie trzy krótkie refleksje, jakby podsumowujące katechezę. Pierwsza. Biedni zawsze będą pośród nas. Uczy nas Pan Jezus. Chociaż niekiedy bieda może być zawiniona, zawsze jest ona złem oraz źródłem wielorakiego zła. Nie celebrujmy biedy. Z biedą trzeba walczyć. Trzeba walczyć skutecznie, to jest zarówno w skutkach, niosąc wszelką możliwą pomoc biednym, jak też i przede wszystkim w jej przyczynach. Jeśli bowiem przyczyny pozostaną, wówczas, mówiąc językiem dosadnym, produkcja biednych w świecie będzie stale rosła. Druga refleksja. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, mówi święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Jednak bogactwo, jak pokazują dzieje objawienia, nie musi być złem. Chociaż już samo słowo bogactwo nasuwa ludziom podejrzenie, że przy jego gromadzeniu gdzieś tam naruszono wymogi sprawiedliwości. I trzecia refleksja. Bieda materialna, jak i bogactwo, mogą być drogą do Boga i do Królestwa Niebieskiego, chociaż trudna to droga. Bieda i bogactwo niosą bowiem pokusę odejścia od wiary i zbawienia. Biedny może złorzeczyć, że jeśli Bóg jest i jest miłosierny, nie powinien dopuścić do tak wielkiej niesprawiedliwości i krzywdy, jaką go spotyka. Bogaty zaś może ulec przekonaniu, że sam sobie wystarczy, że Bóg mu jest niepotrzebny. Stąd ma rację mędrzec, który w Księdze Przysłów prosi Boga o dwie rzeczy, mianowicie, by mu nie dawał ani ubóstwa, ani bogactwa. Bogactwa, by syty nie dopuścił się zdrady i nie mówił, kim jest Pan, a ubóstwa, by nie zaczął kraść, cierpiąc biedę i w ten sposób nie znieważał imienia Boga.
Wysłuchaliśmy katechezy, którą wygłosił ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej. Za chwilę połączenie z księdzem biskupem i okazja do rozmowy. Zapraszam Państwa. Ksiądz biskup jest już z nami, odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą przepiękną katechezę, tą myśl, którą ksiądz biskup powiedział. Ja dołączam się do słów tych. Zawsze Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, był za biednymi. Zresztą teraz Franciszek, nasz kochany papież też. Ja nie jestem osobą bogatą. Jestem osobą ubogą. I proszę mi wierzyć, że bogactwo to nie wszystko. I ja potrafię pomagać ludziom jeszcze mimo to, iż nie mam. Dzielę się tym, co mam. I tak jak tutaj ksiądz biskup powiedział, że bogaci, bogactwo to odchodzą od kościoła. Mój brat bardzo bogaty stał się biznesmenem. Nie pomoże, nie pomoże w ogóle. Odsunął się od kościoła, od wszystkiego. Boże miłosierny, jakie to jest okrutne. Ale nie wszyscy są tacy. Są też ludzie bogaci, którzy pomagają. Mam taką znajomą, która też mi pomogła dużo, bardzo dużo i czynem, i słowem. I naprawdę wiem, że też, ale to bogactwo zaślepiło cały świat. To bogactwo, ja nie wiem, co porobiło, czy szatan tak strasznie wszedł w to wszystko, że ludzie, tak jak tutaj ksiądz biskup powiedział, ludzie są po prostu zaślepieni pieniędzmi, na litość boską. Co się dzieje, że ludzie po prostu, no ja nie wiem, zdziczeli. Na tle pieniędzy zdziczeli. Proszę księdza proboszcza, proboszcza. Przepraszam, księdza biskupa. Ludzie po prostu zdziczeli. No ja nie wiem, ja po prostu uważam, że można być biednym i jeszcze się podzielić tym, co się ma. I dla mnie to naprawdę jest radość, jak ja coś daję, a nawet nie otrzymuję. Proszę mi wierzyć. No ja już mam taki zakodowany w sobie samarytanizm. Po prostu i to mnie cieszy, że jako biedna osoba, niebogata, mogę dać to bogactwo siebie i słowem, i czynem. Mogę się dzielić tym, co mam. Źle się dzieje na świecie. Bardzo źle się dzieje przez pieniądz. To tyle. Słucham, co ksiądz...
Proszę pani, czy mógłbym usłyszeć imię pani?
Hanna z Poznania.
Anna. Pani Anno.
Pani Hanna.
Jaka pani?
Hanna.
Anna, przepraszam. Pani Hanno. Pani Hanno, dziękuję za ten głos. Ja widzę w nim świadectwo, żywe świadectwo kogoś takiego, chrześcijanina, który właśnie doświadcza prawdy pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu. To właśnie wbrew jakby współczesnemu światu, no a nawet rozsądkowi. Było to właśnie ubóstwo źródłem właśnie duchowej radości, pewnego rodzaju szczęścia. No i jeszcze więcej, że pani tym swoim ubóstwem potrafi się dzielić z innymi. Potrafi się dzielić z innymi. I to jest właśnie to przesłanie, które znajduje się w tym pierwszym błogosławieństwie dla wszystkich uczniów Chrystusa Pana. Dla wszystkich uczniów Chrystusa Pana. To nie tylko dla tych, powiedzmy, którzy no, pociągnięci łaską powołania wyrzekli się wszystkiego. Powiedzmy konkretnie to są ci ludzie, którzy wybrali powołanie zakonne. No, czyli podobne jeszcze, ale w każdym razie to błogosławieństwo odnosi się do wszystkich. I pani właśnie jest takim świadectwem. Dlatego ten głos, mi się wydaje, jest bardzo ważny tutaj w tej katechezie. No, on tak zabrzmiał na tle tego kontrastu, mianowicie bogactwa. No, ktoś tam... Udało mu się, powiodło mu się, prawda? Ale czy on jest teraz szczęśliwy? To jest pytanie. Czy on jest radosny? To jest pytanie. On może być, ten człowiek bogaty, również błogosławionym, szczęśliwym. O ile on będzie właśnie widział to dobro, które zgromadził, załóżmy, zakładamy w sposób uczciwy, zgodne z wolą Bożą, z wolą Stwórcy, bo przecież Pan Bóg nam dał całą ziemię, wszystko, wszystkie powiedzmy dobra materialne, tylko chodzi o to, żeby one były, służyły tym celom, dla których Pan Bóg nam je dał. O, może być bogaty, również błogosławionym, szczęśliwym. Ale to jest bardzo trudne. Najczęściej właśnie w tym bogactwie jest ta pokusa, żeby coraz więcej mieć i ono staje się celem dla siebie samego. I w ten sposób, prawda, człowieka pozbawia tej radości, szczęścia zawartego w błogosławieństwie. Bardzo dziękuję pani Hanno za ten głos.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Do audycji.
Jest pani na antenie, słuchamy. Kto mówi?
Irena z Lubichowa.
Prosimy pani Ireno.
Irena. Tak, szczęść słucham.
Boże. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bobi i tam wszystkich towarzyszącym.
Tak.
Zawsze bardzo lubię słuchać księdza biskupa.
No cieszę się tak, pani.
Tak miło zawsze mówić, że naprawdę, że człowieka aż wzrusza. Ja jestem po prostu na emeryturze, na takiej słabej emeryturze, ale tak dla mnie tam starcza po prostu, nie?
Proszę pani, to jesteśmy sobie bliscy. Ja też jestem na emeryturze.
No właśnie, no. I mówię, że też tak po prostu dzielę się ze swoimi dziećmi, się dzielę, jeżeli tam tego i tak. Po prostu tak, nie lubię tam, jak to się mówi, skarbić pieniędzy. Ja jestem zawsze na bieżąco, proszę księdza, księdza biskupa. Zawsze jestem na bieżąco i też co mogę, kto ludziom pomagam. Także, że widzę, dlatego, że tak robię, dlatego, że byłam kiedyś też bardzo w ciężkiej sytuacji, bo miałam męża pijaka i było mi bardzo trudno i ludzie mi też pomagali i tak mi Pan Bóg pomógł, że po prostu, proszę księdza biskupa, mam dziś dach nad głową i mam co jeść i za to wszystko Bogu dziękuję.
Tak. Więc proszę pani jest widzę też na linii tego błogosławieństwa, błogosławieni ubodzy w duchu, prawda? I no tam coś jest tej też mądrości tego mędrca z Księgi Przysłów. Panie, nie daj mi ani bogactwa, ani biedy, prawda? O, i pani właśnie umie na tym małym poprzestać, umie tym jakoś żyć sama, ma te podstawowe warunki, które człowiekowi są potrzebne, dach nad głową, jakiś kawałek chleba i jeszcze potrafi się dzielić z innymi. To jest właśnie piękne, to jest piękne. No i ma pani tą radość, o której Pan Jezus mówi, że więcej jest radości z dawania niż z brania. No a ciekawe, znowu wracamy do tego bogatego. Ja dzisiaj mówiłem, że to bogactwo może być drogą też do Królestwa Niebieskiego, do Boga. Dlatego, żeby nie odbierać, prawda, że ja przeciwko tam bogatym, broń Boże. Ale właśnie w tym bogactwie no jest ta szczególna pokusa, żeby ciągle je pomnażać. I człowiek jakby nie miał czasu kosztować szczęścia i radości z dzielenia się tym, co ma z innymi. Dzielić się tym, co ma z innymi. Wtedy no, będzie i błogosławionym przez Pana Jezusa, ale będzie od tej strony czysto ludzkiej, przeżyciowej, doznawał czegoś takiego, co nie kupi za żadne pieniądze. No, radości drugiego człowieka obdarowanego, a poza tym też i szacunku. No, bardzo dziękuję pani Ireno. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Proszę Radio Maryja. Halo?
Tak?
Nie słyszę. Proszę Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam też zabrać głos, dlatego że to błogosławieństwo pierwsze sprawiało mi najwięcej trudności w zrozumieniu Jego. Dlatego, że kojarzyłam to w ten sposób i myślałam, że właśnie chodzi o rozwój duchowości, że człowiek no, pełny ducha ma być, a tutaj ubodzy w duchu. I właściwie to dopiero dzisiaj zrozumiałam, że ubogi raczej na rzecz ducha, czy dla ducha i właśnie w taki sposób taka interpretacja dopiero daje mi pełnię, bo musimy pamiętać, że w Piśmie Świętym jest też taki zapis, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli bogatemu dostać się do nieba.
Tak.
Także tutaj można Salomona, jego prośby też przytoczyć, że on nie prosił o bogactwa, dlatego przez Pana Boga został obdarzony pełnią i sprawiedliwością, i mądrością, i jeszcze bogactwem. Tak. A także i przykład Matki Teresy z Kalkuty. Więc dopiero dzisiaj zrozumiałam, że ubodzy w duchu to raczej ubodzy, którzy na rozwój duchowości postawili, a nie na bogacenie się, bo tak naprawdę to można pełnię radości uzyskać w życiu gorliwie służąc Bogu. Nie ludziom, tylko Bogu, bo kto służy Bogu, to i ludziom. I tylko chciałam tyle powiedzieć, podzielić się tym.
Pani imię, można...
Maria.
Pani Maria. Dziękuję bardzo, pani Mario. Tak, więc proszę pani i drogich słuchaczy, no widzimy, jak ta katecheza, że tak powiem, działa w ludziach, jak jakoś pobudza do myślenia i szukania jak pełniejszego zrozumienia, co to jest, prawda, to błogosławieństwo ubodzy w duchu. No i ten temat, który jest tematem katechezy, Kościół ubogi dla ubogich. Może ktoś też weźmie, zabierze głos, prawda, żeby się na ten temat wypowiedział, bo papież Franciszek mówi, używa tego sformułowania, Kościół ubogi. Co to jest Kościół ubogi? Ubogi dla ubogich to rozumiemy, ale co to jest Kościół ubogi? Więc właśnie, no pani tutaj szukając w tej katechezie jakichś odpowiedzi na swoje dociekania, co to jest to ubóstwo, mówi pani tu o rozwoju duchowym i to jest słuszne. Rozwój duchowy człowieka, który musi go doprowadzić w pewnej chwili do pytania, jaki powinien być mój stosunek do świata i do dóbr doczesnych. Musi to pytanie być postawione. I w tym błogosławieństwie ubodzy w duchu między innymi jest ta odpowiedź, że powinien człowiek, Boże stworzenie rozumne, umieć zająć dystans do świata i do dóbr materialnych. Dystans. Dystans polega na tym, że on będzie je kontrolował, nad tym panował. Tak, żeby one były po myśli Boga Stwórcy. Żeby one służyły tym celom, które Bóg człowiekowi ogólnie wskazał. No a jeżeli chodzi o Kościół, o tym też wspomniałem, Kościół to jakoś zebrał i to jest dzisiaj miarodajne w prawie swoim kanonicznym. O, tam wylicza rozmaite takie te cele, którym dobra materialne mają służyć. Także ubóstwo nie wyklucza prawa do posiadania dóbr materialnych. Broń Boże. Bo to nieraz o ubóstwo jakby było celebrowane, jakby było, nie wiem, jakąś taką wartością, no, absolutną. Nie, nie, to tak nie jest. To jest właśnie ten dystans. Dystans do dóbr tego świata, żeby one służyły tym celom, jakie mają wskazane i przez Twórcę, no a potem rozpoznane też przez ludzi, rozpoznane przez Kościół. Więc pani szanowna, jak najbardziej, ja to podzielam z tym, że wie pani, to pojęcie ubóstwa, jak już można w tym jakimś sumarycznym przywołaniu z dziejów objawienia zauważyć, jest bogate. Pani wzięła jeden aspekt, on jest słuszny, ale to nie znaczy, że tam nie ma innych aspektów. W sumie jednak to się wyraża w jakimś właśnie dystansie do tych dóbr, a ostatecznie w takim bardziej radykalnym rozumieniu to jest to całkowite wyrzeczenie się. Tak powiedzmy, no przynajmniej niektóre zakony, te kontemplacyjne, całkowite wyrzeczenie się. Wyrzeczenie się nie tylko tych dóbr materialnych, tam doczesnych, ale również prawa do nich i wyrzeczenie się siebie. Wyrzeczenie się siebie. Prawa do zakładania rodziny, zawierania małżeństwa, prawa nawet do własnej woli przez ślub posłuszeństwa, prawda? O, i to jest to całkowite wyrzeczenie się i to jest, no, to było ubóstwo w sensie radykalnym. No, dziękuję, rozszerzyłem to trochę. Szczęść Boże, pani Mario.
Radio Maryja, prosimy.
Witam, czy na antenę można?
Tak, prosimy. Kto mówi?
Anna z Katowic.
Proszę pani Anno, słuchamy.
Bardzo. Witam serdecznie księdza biskupa, pozdrawiam serdecznie i mam takie spostrzeżenie do treści katechezy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo sprytnie, prawda, wykorzystała chęć pomagania jednym drugim i nie wszyscy ludzie jeszcze to rozumieją, że to właśnie, że może to również polegać na oszustwie zwyczajnie. Natomiast mam takie jeszcze przemyślenie, że o wiele łatwiej jest otrzymywać niż o wiele łatwiej jest dawać niż otrzymywać, bo czasami jestem w takiej sytuacji, ja jestem na emeryturze, która mi nie bardzo wystarcza i muszę coś otrzymać od córki i wtedy muszę się ładnie zachować, podziękować, a to jest trudne, bo kiedyś tak nie było i wydaje mi się, że bardzo łatwo jest komuś coś dać. Jeżeli mogę, to daję. Mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie, że nie dba się o bezdomnych, o biednych ludzi systemowo. I tutaj, prawda, mam tak myślę, że brak przekazania boskich przykazań 10 w rządzie powoduje, że właśnie o tych bezdomnych się nie myśli. A ja mam obok w barakach takich właśnie mieszkających biedaków, którymi się trzeba zająć, ale bardzo porządnie się nimi zająć, bo im nie wystarczy dać jeść. Trzeba naprawdę troszeczkę takiej pomocy psychologicznej. I tego już nie ma i na to już nie ma pieniędzy, na to już nie ma środków. No i takie mamy właśnie, taką mamy sytuację. Także jeżeli jedni drugim pomożemy z bliska, no to jest najmądrzejsza pomoc.
Tak.
Takie mam spostrzeżenie, a nie żadne z daleka, nie przez orkiestrę, nie przez takie jakieś działania dziwne. Trzeba naciskać na władze lokalne, ażeby się tym problemem zajęły. Takie mam spostrzeżenia.
Panie Anno, dziękuję za te spostrzeżenia. No, jak najbardziej ma pani rację i tą rację pani ma swojego doświadczenia. Łatwiej jest dawać niż przyjmować od kogoś pomoc. Więcej jest radości z dawania niż z otrzymywania. To są myśli, to są słowa jakoś tak, prawda, od Pana Jezusa. To On powiedział, więcej jest radości w dawaniu niż w braniu. I to my tego doświadczamy na co dzień. No nieraz człowiek potrzebuje pomocy. Wiemy, że to jakoś krępuje. Człowiek by chciał być sam wystarczający. Ale też i trzeba tej pokory. Ja nie wystarczę sam sobie. Wszyscy potrzebujemy od innych pomocy. Inni są nam potrzebni. Nie ma tak, żeby był jakiś człowiek, który by czegoś nie potrzebował od innych. Również ten najbardziej bogaty. On ma tych dóbr materialnych może bardzo wiele, ale w nim nieraz jest krzyk. Krzyk po prostu o człowieka. Bo on czuje, że wszyscy no tam się mu kłaniają i wiele takich słów mówią srebiających, dlatego że ma te dobra. Ale nie ma tej miłości, nie ma tego serca ludzkiego. I bywa tak, że taki bogaty człowiek spotka gdzieś tam jakiegoś człowieka, który no po prostu jest ten ubogi w duchu. I on nie jest przywiązany do tego świata i wtedy uśmiechnie się do tego bogatego, także tak powiem, sercem, życzliwością. I wtedy ten bogaty, on się poczuje, że jest człowiekiem. Więc każdy potrzebuje drugiego człowieka i każdy może coś drugiemu człowiekowi dać. Biedny może mu dać prawda, życzliwość, może mu dać modlitwę, może mu dać ten uśmiech, może wyzbyć się zazdrości w stosunku do niego, ale też i potrzebuje właśnie od tego bogatszego pomocy tej materialnej. Więc proszę pani, to tyle odnośnie do tego spostrzeżenia, łatwiej jest dawać niż otrzymywać. A to brak tych, jak pani nazywała, tych jakichś systemowych działań, które by obejmowały biednych. No tak, no to jest prawda, jest tak jak jest i pewno wszędzie na świecie jest tak jak jest, bo no dużo, to potrzeba pewnej duchowości, jak któraś tutaj z tych rozmawiających już powiedziała, trzeba jakiejś duchowości, żeby naprawdę być przekonanym do człowieka biednego. Bo ten biedny to jest człowiek. W tym właśnie biednym to człowieczeństwo nasze ukazuje się w tej właśnie biedzie, w tych potrzebach. To jest to samo człowieczeństwo, czy takie samo człowieczeństwo, jak jest w tym bogatym. I dlatego też, żeby dojrzeć w tym biednym człowieka, prawdziwie dojrzeć człowieka. A nieraz to jest tylko tak żeby, że tak powiem, siebie na tej biedzie kreować. Żeby, nieraz gdzieś tam coś tam ktoś zaniesie, jakiś podarek tam do przedszkola czy coś, już musi być telewizja, już to musi być nagłośnione. No panie dziejku, to nie jest tak. Niech nie wie prawica, co czyni lewica, czy odwrotnie. Ukryj, a Pan odda Tobie. Więc to jest prawda, potrzeba właśnie takich systemowych działań, ale i o tym mówi papież Franciszek. Tej jakiejś reformie świata, żeby zauważyć właśnie tego człowieka w tej sytuacji biednej, biedy. To znaczy zauważyć siebie również wtedy, gdy jestem bogaty. Umieć zauważyć człowieka. I to jest wielkie zadanie. No, są różne akcje, taka czy inna akcja, której towarzyszy takie czy inne tam jakieś intencja, prawda? No, ja myślę, że wszystko w tym świecie jest takie, że może się zmienić, może się naprawić, może się nawrócić. Oczywiście. Jest to zauważalne. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. No ale dobrze, że jest coś takiego, bo tam komuś to służy. Natomiast można to reformować. I trzeba to reformować. Koniecznie trzeba to reformować, żeby temu towarzyszyły intencje godne człowieka. Dziękuję pani Anno. Bóg zapłać.
Księże biskupie, czas naszej katechezy dobiegł końca i rozmów z słuchaczami. Może poproszę o słowo podsumowania i pasterskie błogosławieństwo.
Tak, no więc podsumowanie. Chodziło mi o to sformułowanie. Kościół ubogi dla ubogich. Papież się często tym sformułowaniem posługuje. Nie dał jakiejś, przynajmniej ja nie znam, wypowiedzi całościowej, jak rozumieć to sformułowanie. Kościół ubogi dla ubogich. I tak jak się widzi, słyszy, prawda, każdy to bierze po swojemu. No a niestety pewne media, bardzo wpływowe, biorą to jako oskarżenie. Oskarżenie skierowane głównie do duchownych, do biskupów, do innych duchownych. O, widzicie, papież mówi o ubogim kościele, a wy bogaci. No, to jest oczywiście absurd, bo to idąc w tym tokiem myślenia, by było, że papież działa przeciwko kościołowi. No, głupota to jest to wszystko, ale niemniej jednak potrzeba jakiejś refleksji, żeby jakoś rozpoznać, co to jest ten kościół ubogi dla ubogich i to rozpoznać w świetle danych objawienia na temat bogactwa i ubóstwa. I to był główny cel. Oczywiście tam było wiele innych aspektów i te aspekty pojawiły się w głosach, które tu zabierano. I za to wszystko, za wszystkie te głosy bardzo dziękuję, bo one rozszerzyły to myślenie, które tam było w tej katechezie i jakoś na pewno też i trochę poruszyły w tej dziedzinie ogromnie ważnej i trudnej. Dziękuję Radiu Maryja. Dziękuję tu ojcom, którzy tą audycję prowadzili. Pozdrawiam bardzo serdecznie dyrektora, ojcze Tadeuszu. To już niedługo będziemy z telewizją Tram na multipleksie. No, cieszę się bardzo, wszyscy się cieszymy. A ty, ojcze, trzymaj do przodu. Alleluja, tak, cieszmy się. Wszystkich pozdrawiam was, ojcowie, wszystkich redemptoryści i wszystkich drogich słuchaczy radia, naszego radia, no bo to jest nasze radio, Radio Maryja. Bardzo wam dziękuję, niech wam Pan Bóg błogosławi. I to błogosławieństwo niech dotknie wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bóg zapłać, ekscelencjo. Ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia, księże biskupie.
Tak, do zobaczenia w Kaliszu.
Tak jest, u świętego Józefa.
Bardzo serdecznie będziemy się cieszyć. No i do usłyszenia w radiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.